Rozdział trzeci. Góra przeznaczenia. Sam wsunął swój podarty czarny płaszcz orków pod głowę pana i nakrył się z nim razem szarym płaszczem elfów. A gdy to robił, myśli jego pobiegły do pięknego Lorien i do jego mieszkańców, a w serce wstąpiła otucha, że tkanina ich rękami usnuta osłoni wędrowców w beznadziejnym położeniu w tym okropnym kraju. Zgiełk i wrzask przycichał stopniowo. Pułki orków przeszły za żelazną paszczę. Można było pocieszać się, że w zamęcie i przemieszaniu różnych oddziałów nie zauważono braku dwóch maruderów, przynajmniej na razie. Sam wypił ledwie jeden łyk wody, lecz swego pana napoił obficie, a gdy Frodo wreszcie odzyskał trochę sił, nakłonił go do zjedzenia całego kawałka nieocenionego chleba elfów. Potem tak wyczerpani, że nawet nie czuli strachu, wyciągnęli się na ziemi. Spali czas jakiś, ale niespokojnie, budząc się często i drżąc, bo obsychający na ciałach pot przejmował ich chłodem, a na twardych kamieniach bolały wszystkie kości. Z północy od czarnej bramy przez Kirith Ungol ciągnął przy ziemi mroźny powiew. Rankiem znów zajaśniało szare półświatło, gdyż górą po niebie wciąż jeszcze dął zachodni wiatr. Niżej wszakże, w wewnętrznym kręgu gór, na kamiennej równinie kraju ciemności, powietrze zdawało się niemal martwe, jednocześnie duszne i zimne. Sam wyjrzał z jamy. Otaczały ich posępne, płaskie, szarobure pola. Na pobliskiej drodze wszelki ruch ustał, lecz sam lękał się czujnych oczu wypatrujących ze strażnic nad żelazną paszczą, która otwierała się nie dalej niż o ćwierć mili na północ stąd. Na południowschód, w oddali, góra ognista majaczyła niby ogromny, wzniesiony nad horyzontem cień. Biły z nad jej wierzchołka dymy, których część uniesiona wzwyż płynęła ku wschodowi, część zaś skłębionymi zwałami osuwała się po stokach i rozpełzała po okolicy. O kilka mil na północowschód ciemniały szare podnóża gór popielnych, a za nimi omglona północna grań, niby odległa chmura wisiała w powietrzu, ledwie trochę ciemniejsza na tle niskiego pułapu nieba. Sam usiłował zorientować się w odległościach i wybrać właściwą drogę. Co najmniej 50 mil, mruczał zatroskany, patrząc na złowrogą górę. Czyli dobry tydzień marszu wobec stanu biednego pana Froda. Tak kalkulując, potrząsał z powątpiewaniem głową, którą zwolna opanowywały czarne myśli. W jego dzielnym sercu nadzieja nie zamierała nigdy i dotychczas zawsze, mimo wszystko, troszczył się o drogę powrotną. Dopiero w tej chwili uprzytomnił sobie jasno gorzką prawdę. Zapasy starczą z trudem na dojście do celu. Potem, po spełnieniu misji, muszą obaj z Frodem zginąć, samotni, bezdomni. Głodni pośród okrutnego pustkowia. Nie ma dla nich powrotu. A więc na tym polega zadanie, które wziąłem na siebie, wyruszając w tę drogę, myślał sam. Mam wspomagać pana Froda do ostatka, a potem umrzeć razem z nim. Ano trudno. Jeśli tak jest, muszę zrobić, co do mnie należy. Ale bardzo bym chciał zobaczyć jeszcze w życiu dom nad wodą, Różyczkę Cotton i jej braci, i dziadunia, i Marigold, i wszystkich sąsiadów z Hobbitonu. Jakoś nie mogę uwierzyć, żeby Gandalf wyprawił pana Froda w tę podróż, gdyby nie było odrobiny nadziei, że z niej powróci. Cała sprawa przybrała zły obrót, odkąd Gandalf zginął w Morii. Szkoda. On by nas z pewnością wyratował. Ale nawet teraz, gdy nadzieja, naprawdę, czy może tylko pozornie, zgasła, przeobraziła się w jego duszy w nowe męstwo. Pospolita twarz sama przybrała wyraz surowy, niemal posępny. Obudziła się w hobicie zawziętość. Dreszcz przebiegł jego ciało, jak gdyby zmieniał się w istotę z kamienia i stali, tak twardą, że ani rozpacz, ani zmęczenie, ani ciągnąca się bez końca wędrówka przez pustkowia nie może jej pokonać. Z nowym poczuciem odpowiedzialności zwrócił teraz oczy na otaczającą ich bliższą okolicę, zastanawiając się nad następnym krokiem. Tymczasem rozwidniło się trochę i sam ku swemu zdziwieniu stwierdził, że okolica, która z daleka wydawała się monotonną, wielką płaszczyzną, jest w rzeczywistości pełna nierówności, pokryta rumowiskiem i usypiskami. Cała rozległa równina Gorgorod zryta była ogromnymi jamami. Można by pomyśleć, że niegdyś zalegał ją miękki muł, na który spadł z procy olbrzymów grad kamiennych pocisków. Największe zapadliska otaczał wał gruzów skalnych i we wszystkie strony rozbiegały się od nich promieniście szerokie szczeliny. W takim terenie można było przekradać się od kryjówki do kryjówki bez obawy wytropienia przez najczujniejsze nawet oczy. Można było, co prawda, pod warunkiem, że miało się na to dość sił i dużo czasu. Dla zgłodniałych i znużonych wędrowców, którzy musieli odbyć daleką drogę, zanim wyczerpią resztkę zapasów i sił, zadanie przedstawiało się niemal beznadziejnie. Rozważając te sprawy, sam wrócił do Froda. Nie potrzebował go budzić. Frodo leżał na wznak z otwartymi oczyma i wpatrywał się w chmurne niebo. — Ano, proszę pana — rzekł sam. — Rozejrzałem się trochę i namyśliłem. — Na drogach cisza. Trzeba ruszać, póki to możliwe. — Da pan radę? — Dam — odparł Frodo. — Muszę. Znowu więc ruszyli naprzód, pełznąc od jamy do jamy, wykorzystując każdą osłonę, jaka się nastręczała i wciąż kierując się na przełaj ku podnóżom północnego łańcucha gór. Najdalej na wschód wysunięta droga biegła zrazu równolegle do szlaku hobbitów, aż wreszcie tuląc się do podnóży gór, zanurzyła się w ich cieniu. Na jej płaskiej, szarej taśmie pusto było i cicho, bo przemarsze armii Mordoru już się niemal całkowicie skończyły, a przy tym władca ciemności nawet w obrębie swego warownego państwa wolał przesuwać pułki pod osłoną nocy, obawiając się wichrów ze świata, które obróciły się przeciw niemu i rozdzierały dymy. Niepokoiły też Saurona pogłoski o zuchwałych szpiegach, którzy przedarli się przez granicę. Po kilku w trudzie przebytych milach hobbici zatrzymali się, żeby wytchnąć. Frodo był u kresu sił. Sam rozumiał, że wiele dalej nie zajdą w ten sposób. To czołgając się, to zgięci w pół, to wlokąc się i niepewnie wymacując drogę, to biegnąc wśród wybojów. — Wracajmy na drogę, póki jest jasno, proszę pana — rzekł. — Zaufajmy raz jeszcze szczęściu. Omal nas nie opuściło w ostatniej przygodzie, a jednak nie zawiodło. Kilka mil dobrego marszu i będziemy mogli odpocząć. Ryzyko było większe niż przypuszczał, lecz Frodo, zajęty brzemieniem, które dźwigał i wewnętrzną rozterką, przy tym ostatecznie już zdesperowany, zgadzał się na wszystko. Wspięli się na nasyp i poszli dalej twardą, okrutną drogą wiodącą wprost do Czarnej Wieży. Szczęście jednak nadal im sprzyjało, bo do wieczora nie spotkali żywego ducha, a w nocy skryły ich ciemności. Cały kraj przyczaił się w ciszy, jak przed srogą burzą. Wodzowie zachodu minęli już rozstaj dróg i podpalili straszne pola Imlat Morgul. Tak trwała rozpaczliwa wędrówka. Pierścień dążył na południe, a sztandary królewskie na północ. Każdy dzień i każda mila potęgowały udrękę hobbitów, siły bowiem wyczerpywały się, a wrogi kraj stawał się coraz groźniejszy. Za dnia nie spotykali nieprzyjaciół. W nocy, kryjąc się i drzemiąc niespokojnie w jakiejś jamie opodal drogi, słyszeli wrzaski i tupot wielu stóp albo spieszony tętent bezlitośnie poganianych koni. Gorsza jednak od tych niebezpieczeństw była groza tego miejsca, do którego zmierzali. Groza tej potęgi, zatopionej w swych myślach, bezsennie knującej przewrotne plany w okrytej zasłoną ciemności stolicy. Im bliżej do niej podchodzili, tym bardziej złowrogi zdawał się jej czarny cień, jak ściana nocy na ostatniej granicy świata. Nadszedł wreszcie najstraszniejszy wieczór. W tym samym czasie, gdy armia Gondoru dotarła do kresu żywych ziem, dwaj wędrowcy przeżywali czarną godzinę rozpaczy. 4 dni minęły, odkąd uciekli z szeregów orków, lecz ten cały okres zdawał im się stopniowym pogrążaniem w głąb koszmarnego snu. 4. dnia Frodo prawie się nie odzywał. Szedł zgarbiony, zgięty w pół i potykał się często, jak gdyby nie widząc już drogi pod stopami. Sam domyślał się, że wśród wspólnie znoszonych cierpień Frodowi przypadło najdotkliwsze. Rosnący ustawicznie ciężar pierścienia, nieznośne brzemię dla ciała i udręka dla duszy. Z niepokojem wierny Giermek obserwował, że Frodo często podnosi lewą rękę, jakby broniąc się przed ciosem lub osłania przerażone oczy przed okrutnym, szukającym go spojrzeniem straszliwego oka. Czasem też prawa ręka Froda skradała się do zawieszonego na piersiach pierścienia, sięgała chciwie po niego i w ostatnim momencie opadała, ulegając nakazowi woli. Gdy teraz wróciły nocne ciemności, Frodo siadł z głową wtuloną między kolana, ręce zwiesił bezwładnie ku ziemi, tylko palce drżały mu lekko. Sam czuwał, patrząc na niego, póki noc nie ogarnęła ich tak, że nie mogli widzieć się nawzajem. Sam nie znajdował już słów pociechy, pogrążył się więc we własnych niewesołych myślach. On też był zmęczony i drżał z lęku, ale zachował trochę sił. Lębasy miały niezwykłą moc krzepiącą. Gdyby nie to, obaj ich obbici dawno już ustaliby w drodze i poddali się śmierci. Lębasy nie zaspokajały jednak apetytu, to też sam nieraz wspominał tęsknie różne potrawy i marzył o zwykłym chlebie i mięsie. Mimo to chleb elfów miał potężne działanie, tym potężniejsze, że wędrowcy posilali się nim teraz wyłącznie, obywając się bez innego jadła. Żywił ich, dawał siłę do przetrwania, krzepił do wysiłku, na jaki żadna śmiertelna istota nie zdobyłaby się bez takiej pomocy. W tej chwili jednak musieli powziąć nową decyzję. Nie mogli dłużej iść tą drogą, wiodła bowiem na wschód, w samo serce ciemności, podczas gdy góra ognista, do której powinni zmierzać, wznosiła się na prawo od nich, niemal wprost na południe. Dzieliła ich od niej jeszcze rozległa przestrzeń martwego, dymiącego, pociętego rozpadlinami i zasypanego popiołem kraju.
— Wody! Wody! — szepnął sam.
Skąpił sobie każdej kropli, w zaschniętych ustach język stwardniał mu i spuchł z pragnienia. Mimo tej oszczędności zostało im ledwie pół manierki, a mieli przed sobą jeszcze kilka dni wędrówki. Dawno wyczerpaliby skromne zapasy, gdyby nie ośmielili się pójść drogą orków. Przy niej bowiem w dość znacznych odstępach były zbiorniki przygotowane dla wojska na wypadek spiesznego marszu przez bezwodne pustkowia. W jednym z nich sam zaczerpnął trochę wody, zatęchłej, zmąconej, ale bądź co bądź zdatnej do użycia w ostatniej potrzebie. Zdarzyło się to jednak przed dwoma dniami. W przyszłości nie mogli liczyć na podobne szczęście. W końcu, zmęczony posępnymi rozmyślaniami, sam zdrzemnął się, rezygnując z troski o jutro, skoro nie mógł na razie i tak nic przedsięwziąć. Sen i jawa mieszały się w jego zgorączkowanej głowie. Widział światła, jak gdyby rozjarzone ślepia i skradające się cienie. Słyszał głosy, jak gdyby dzikich zwierząt i okropne krzyki torturowanych, ale gdy zrywał się ze snu, stwierdzał, że otacza go ciemność, pustka i cisza. Raz tylko, stojąc i rozglądając się pilnie dokoła, miał wrażenie, chociaż na pewno w tym momencie nie spał, że dostrzega blady błysk dwojga oczu, które jednak natychmiast przygasły i zniknęły.